Jak każde dobrze skrojone ubranie, umiemy wyrażać uczucia na wiele sposobów. Jestem mistrzem drobnych załamań, nagłych uniesień czy flaut. A kiedy zwisam z oparcia krzesła, mogę robić to jak Charlie Chaplin czy Robert De Niro albo Marlene Dietrich. Uwielbiam ją. Marlene cała zrobiona była z czarnej gabardyny. A kiedy powiedziano jej skacz, odeszła ze ścinkami. Od tamtej pory Marlene jest tęsknotą każdego gabardynowego płaszcza i munduru. Ale do rzeczy. Refleksyjną zmarszczką, fałdą czy pełną zwątpienia wklęsłością mogę wyrzeźbić każdą myśl i każde uczucie. Wyobraź sobie płaszcz, który zsunął ci się z krzesła w byle jakiej knajpie. Kiedy o świcie nachylasz się, nie bez trudu, żeby go zebrać z podłogi. Ogarnia cię przerażenie. Krzyczysz ze zgrozy, bo u twoich stóp Laokoon i jego synowie umierają w wężowych splotach czegoś, co dotąd było rękawami. Albo leżysz sobie na ławce w parku w ramionach swojej starej kurtki i nagle słyszysz czyjś głos pełen zachwytu. Patrzcie, toż to Pieta! Pieta Michała Anioła. Chociaż ubrania mogą wyrazić wszystko, zawsze brakowało im tego najważniejszego. Ust. Nie do mówienia, rzecz jasna, nie potrzebujemy ust, żeby mówić. Przyjrzyj się ustom, które mijasz na ulicy. Są jak streszczenie życia wyryte w miękkiej tkance. Skamieniała wokół warg plątanina bruzd, kresek i zmarszczeń w jednej chwili odsłania najgłębszą tajemnicę losu. Dobry był czy zły? Okrucieństwo, strach czy radość odcisnęły swój znak? Jedno spojrzenie i wiesz, bo usta to rewelacja, nie relacja. Nie służą do mówienia, lecz do objawienia. Dlatego nic nie mów. Usta są opowieścią. Z tego właśnie powodu krawcy z Savile Row wymyślili fizjonomikę ubrań. Dwie klapy ułożone symetrycznie na piersiach, a w każdej z nich wycięcie. Otwarte szeroko lub zaciśnięte, opuszczone ponuro w dół albo przeciwnie, krzyczące w niebo na całe gardło. Po klapach ich poznacie, tak mówi święte pismo wszystkich krawców. Widziałem w kinie afrykańskie miasto pełne europejskich ubrań. Musiało być tam bardzo zimno, bo nawet w pełnym słońcu nikt się nie pocił. I widziałem w tym mieście białą jak anioł marynarkę. Usta jej klap oznajmiały światu zwycięstwo. Na tych klapach Victor Laszlo odleci, aby walczyć ze złem. I nie przeszkodzi mu w tym mundur majora Strassera, bo jego klapy, oślepione dystynkcjami, tempo przycięte, opadają w dół. Po tym poznać, że Strasser nigdy nie pokona Wiktora Laszlo. Zaczyna się walka, pojedynek cięć i ostrych kątów. Zadarty w górę Laszlo, czy tempo rozdziawiony Strasser. I wtedy niespodziewanie, jak srebrzysty księżyc, wschodzi Taksidorika. Jaśnieje ponad wszystkimi, tak cudownie odległy i obojętny. Księżyca nie obchodzą obozy koncentracyjne. Amerykańskie taksido nie miesza się do europejskich utarczek, nie zabiera głosu, nie opowiada się po żadnej ze stron. Przynajmniej do czasu, aż Japończycy nie zaatakują Pearl Harbor. A wiesz czemu? bo klapy taksido nie mają ust. Jak szal miękko pływają szyje Rika i bez słowa spływają na jego tors. Taksido nie zabija. Jest elegancki i uprzejmy i dlatego zostaje w szafie. Bo kiedy z afrykańskiej mgły wyłania się gabardynowy trencz Rika, już wiadomo, że najtragiczniejsza z decyzji została podjęta. Pistolet Rika celuje prosto w tępy uśmiech munduru. Strasser dłonią zatyka klapie usta, kiedy bucha krew. Nikt nie opowiada historii tak dobrze jak usta ubrań. Więc kiedy siedzisz w kinie, przyglądaj im się uważnie i pamiętaj, klapy nigdy nie kłamią. Co do mnie, krawiec odradza duszy paramilitarne rozwiązania, zbytnią krzykliwość i triumfalizm. A poza tym prawdziwa władza nosi się pod szyję. Krawiec pokazuje duszy zdjęcia Stalina i Mao. A księżowskie sutanny? One też nie mają klap. Nieobecność klap oznacza wyjście poza ludzki porządek i ludzką miarę. Z uniformem bez klap nikt nie dyskutuje, tylko wykonuje rozkazy. Jego milczenie wymusza posłuszeństwo, bo nawet kiedy nic nie mówi, wszyscy i tak wiedzą, co mają robić. A widział pan trencz doktora Okulta, panie Zin? Dusza upiera się, żebym jednak miał usta. Doktor Okult? Nie znam. Mieszka w miasteczku? Dusza wybucha śmiechem, albowiem przystojny doktor Okult, obdarzony cudownymi mocami i równie cudownym tręczem. On jest narysowany, panie Zin, w książce. Takiej rysunkowej książce. Jak koziołek matołek? Cedzi Zin przez zaciśnięte usta. No, tego jest już za wiele. Szpilkowy sarkazm Zina ukłuł duszę boleśnie, ale wtedy niespodziewanie do rozmowy wtrąca się syn Zina, drugi licząc od góry. Doktor Okult został wysłany na ziemię, żeby walczyć ze złem. On podróżuje astralnym samolotem. Drugi, licząc od góry, przynosi papierową książeczkę, jedną z wielu, jakie przysyła mu kuzyn Ike z Brooklynu, i pokazuje okładkę. Mężczyzna w jasnobrązowym tręczu i kapeluszu unosi się w powietrzu. Zin tylko rzuca okiem. Tragiczny. Nie podoba się panu? Podoba, nie podoba, czy to ważne? Ja tylko mówię, że trencz to najbardziej tragiczny ze wszystkich płaszczy.
Czemu?
Bo działa pod przykryciem. W tajnych policjach, więc wszyscy nim gardzą. Pierwszy lepszy mundur rozdziawia pysk w górę i krzyczy: ho, ho, jestem silny i zaraz wszystkich was zabiję. Musi taki być. Nie ma rady, tak go skrojono. A trencz? Co on może? Panienka zobaczy jego klapy. Szczelina ust opada mu w dół. Jest tak wąska, że ledwie można tam włożyć niedopałek papierosa. Przez te zaciśnięte usta on może szepnąć tylko jedno słowo. Szmok. Bardzo cichutko, żeby nikt nie słyszał. I zaraz chowa się do bramy. Nikt nie traktuje tręczy poważnie. I one bardzo cierpią z tego powodu. Mundury, kiedy widzą tręcze, a zwłaszcza ten ich miękki kapelusz zamiast hełmu, pokładają się ze śmiechu. Dosłownie ścielą się na podłodze. Dusza nie wie, co powiedzieć, więc oczywiście kicha.
Potem robi numer z chusteczkami i wybiega z pracowni. Wraca po minucie, bo w końcu trzeba jakoś rozstrzygnąć problem moich ust. Zin proponuje wyoblanie, tak aby klapy stały się miękko zaokrąglone, obłe, bez kłujących w oczy szpiców. Lecz dusza protestuje. To takie dziecinne. No i stanęło na tym, że niczego nie obwieszczam na dwie strony świata. Nie jestem smutny ani wesoły. Moje klapy nie lśnią atłasem jak klapy taksido. W ogóle nie mam ust. Pozbawiony tego, co najbardziej ludzkie, zostałem skazany na milczenie. Nie ja jeden. Przyglądasz się czasem swoim płaszczom, marynarkom lub butom? Drobnym idiosynkrazjom, które pojawiają się w czasie trwania waszego związku i z wiekiem zamieniają się w wady niedonoszenia? Nie masz pojęcia, skąd się wzięło niezrozumiałe napięcie wokół szyi, kiedy kołnierz skrzywi się w jedną stronę i nic nie może tego zmienić. Próbujesz siłą nadać mu właściwy kształt. Naciągasz, ugniatasz, przypiekasz rozżarzonym żelazkiem, aż w końcu poddajesz się i przypinasz kołnierz agrafką sprytnie od niewidzialnej strony. Albo ten nerwowy tik odchylający połę. Jak to możliwe, że ośmiesza cię twoje własne ubranie? Guzik, który kiedyś tak uroczo podkreślał twoją talię, nagle staje się surowym sędzią i ogłasza wyrok 10 kilo nadwagi, rok surowej diety. Albo te zmarszczki pod pachą, kiedy podajesz rękę albo sięgasz do cukiernicy. No i buty. Te zawsze przedrzeźniają wady stóp, tak długo aż staną się ich obraźliwą karykaturą. Horror! Horror! Żyjecie razem, zgodnie czy nie, krótko lub długo, wy i wasze marynarki, spódnice, umiłowane koszule, nierozstawalne swetry. Czy przyszło wam do głowy, że one właśnie będą tymi, które kiedyś o was opowiedzą? Jak powiedział Jakub Beme, każda rzecz ma usta do objawienia się. Ja jestem opowieścią o duszy, namiętną perorą o burzliwym związku. Z klapami czy bez, stałem się jej obrazem, prawdziwszym niż ona sama. Z początku rzecz jasna miałem ją za nic. Od zwykły dodatek krawiecki, niezdolny do samodzielnego życia, moje lustrzane odbicie zszyte ze śliskich kawałków. Ubranie na wspak, dobrze ukryte, prawie niewidzialne. Dublura, miękka iluzja podszywająca się pod mój kształt. Mało kto się nią zachwyca, czasem przez sekundę można dostrzec, jak lśni. Dziwne, ile wiotkich teorii mnoży się na jej temat. Dla Freuda jest membraną do osadzania snów i fantazji. Dla innych kartezjuszową szyszynką, sekretnym miejscem w mózgu, gdzie myśl umawia się na schadzkę z ciałem. Dla jeszcze innych podszewką Malebranche'a, jedyną prawdziwą substancją, nieziemskim blaskiem, który mną porusza. Po latach odkryłem, czemu jest we mnie? Introwertyczna przyjaciółka chroni moje wnętrze przed duszą. Paradoks? Nie. Materialna konieczność. Połyskująca szara eminencja zbiera wszystko, z czym ja nie umiałbym sobie poradzić. W rzece zapomnienia z szarego jedwabiu tonie strach. Rozpacz, gniew duszy. A jeśli czasem nie może utonąć, wypływa na drugi brzeg i już wcale nie przypomina siebie. Popatrz, twój strach wynurzył się z odmętów podszewki i teraz wygląda jak... Zaraz. Przecież to czarny, gabardynowy płaszcz. Zona bezpieczeństwa cedzi rzeczywistość. Rzeczy nie tykają duszy, więc nie mogę jej dotknąć. Jestem tylko powierzchnią. Czy ktoś spodziewa się po mnie głębi? Nasz związek jest absurdalny. Nigdy jej nie zrozumiem, nigdy naprawdę nie poczuję. I tyle nas dzieli. Mnie tkano ostrożnie przez miliardy lat. Ona pojawiła się całkiem niedawno, jak nalot z elektrycznej pleśni na moim doskonałym ciele. Czasem ogarnia mnie rozpacz. A co, jeśli dusza jest moim wrogiem? A jej miłość to podstęp? Na szczęście jest podszewka. No i proszę, po tylu latach jestem prawie bez skazy. Można mnie przenicować w każdej chwili. Moje szwy dobrze trzymają, fason trwa niezmieniony. Oparłem się wojnie i molom, wciąż w doskonałym gatunku. Czarny, gabardynowy płaszcz. Krawiec wsłuchuje się w moje myśli opuszkami palców. Uśmiecha się smętnie. Mości moje szorstkie wnętrze. Szykuje mnie na jej przyjście. Satynowa swatka dokładnie wyściela moje plecy, ramiona i talię, żeby ona, dusza, mogła być ze mną. Ostatnia przymiarka i bez tchu, jak martwy, zsunąłem się z jej rozgrzanego ciała. Musiała iść. Tyn również przypomniał sobie coś ogromnie ważnego, szybko zdjął marynarkę, aż zajęczały fastrygi, a jedna ze szpilek wbiła mu się w ramię. Marynarka zawisła na wypchanym trocinami manekinie, a mnie krawiec rzucił na pożarcie primadonnie. Była Angielką. Miała malutką główkę, płaskie czoło i cienką, czarno-złotą talię z napisem Primadonna. Zingerowi na złość. Krawiec ją uwielbiał. W strudze okiennego światła, najlepszego światła, jakie było w pracowni, połyskiwał jej srebrny kieł ostrzem skierowanym prosto w dół. Wiedziałem, że ta wytworna rzecz, którą kuzyn Zina przysłał statkiem w drewnianej skrzyni, aż z Glasgow uczyni ze mnie prawdziwy płaszcz. Bo do tej pory byłem tylko możliwością, sfastrygowaną ideą, luźno spiętą koalicją. Przypadkowy strumień powietrza mógłby mnie porwać, rozwiać i poskładać od nowa w zupełnie innej konstelacji. Teraz kończył się czas prób i przymiarek. Zbliżało się coś, co miało utwierdzić moją tożsamość na długie lata. Plisa. Kiedy jesteś młodym płaszczem, nie przychodzi ci do głowy, że możesz być kimś innym. Jesteś przecież doskonały. Zostałeś doskonale wykończony. Twoje granice są ostateczne i nieodwołalne, bo krawiec zamknął je osobiście swoim ściegiem, przypominającym zasieki z kolczastego drutu. Nie ty. Resztki ciebie samego, drobne ścinki, dawno spłonęły w piecu. Zabrały ze sobą największą tajemnicę, że mogłeś być kimś zupełnie innym. Lecz oto na starość tracisz fason, wypychasz się, rozchodzisz w szwach. To, co w czasach twojej młodości wydało ci się pewne i nieodwołalne, twoja tożsamość nagle budzi wątpliwości i nie wiadomo skąd pojawiają się nowe formy egzystencji. Dziecięca pelerynka, pokrowiec na parasol. Z zakłopotaniem witasz nowy kształt, trochę się wzbraniasz, ale już wiesz, trzeba się zmieniać. Lepiej nie upierać się przy starych szwach, bo już i tak jesteś niemodny. I zajmujesz miejsce w szafie, a tak lekko przycięty w kwadrat, dobrze się komponujesz z innymi i proszę. Odtąd wchodzisz w skład większej całości. Narzuta na tapczan. Popatrz, to ja, drugi od lewej w trzecim rzędzie, nad tym kawałkiem wyciętym ze spodni na. Tuż obok sznizierki wy. Są nawet nogawki pierwszych dżinsów Roa. Cała rodzina, wszystkie pokolenia razem, na jednej kanapie. Kogoś brakuje? Spódnicy w zieloną pepitkę? Od lat nikt jej nie widział. Podobno wciąż żyje w starym domu w Karpatach, jako kamizelka ciotki Pu. Koniec plisy. Krawiec zdejmuje buty, opiera stopy na żeliwnej, ażurowej tafli. Piętę prawej nogi kładzie na górnej krawędzi, palce lewej na dolnej, ręką odpycha się od złoconego kółka, którym kończy się tułów primadonny. Łapie nogami chybotliwy rytm i sterkotem wzbija się w górę. Oddalają się czarne bruzdy pól, zakola cięć, rozpadliny zaszewek, a on leci. Wciąż wyżej i wyżej. Czasem czuje, że traci moc. Wtedy szybciej depcze nogami żeliwny pedał, żeby nie spaść. Nagle poczuł szum w uszach, a potem krótkie pach. W porę pochylił głowę i przemknął na nicę. Płynie teraz spokojnie, bez żadnego wysiłku, niesiony terkotliwą mantrą primadonny. Patrzy z góry na materię świata, pociętą na kawałki, z której wąsaci krawcy zszywają pośpiesznie wojenny uniform. Totalitarne samodziały, sparciałe demokracje, połatane sojuszami jak strój klauna. Wszystko aż trzeszczy w szwach. Zakręcił kółkiem najmocniej jak potrafił i razem z primadonną runął w otchłań. Pędzili razem na dno upadku, gdzie nic nie było na swoim miejscu ani takie, jakie powinno być. Życie jest wygnaniem z pękniętej łupiny. Więc wędrował przez upadłe światy, aż na dnie swojej duszy dostrzegł równy, prosty ścieg. Podążył za nim. Zbierał rozrzucone fragmenty. Przywracał im właściwe miejsca. Kosmiczny szabat nie trwał długo. Ocalone światy szybko się rozpadały i pracownia znów usłana była ścinkami. Krawiec miał pełne ręce roboty. Zaczęła się mobilizacja. W środku lata żakiety i kolorowe sukienki rozpierzchły się jak cywile uciekający przed bombami. Do pracowni wkroczyły mundury. Odtąd bezwzględne rozkazy regulowały szerokość klap i nogawek. Sądy wojskowe w trybie nadzwyczajnym orzekały o długości spodni. Nawet od drobnych rozporządzeń na temat patek przy kieszeniach nie było odwołania. Zaczął się czas szablonu. Wszędzie leżały formy wycięte z pożółkłych gazet. Ogromne linijki, kątomierze, krzywiki. Krawiec dodawał, mnożył, dzielił, a najeżone szpilkami usta Zina przypominały fortece. Wyrzucał z siebie słowa jak kule armatnie. Kanonada trwała nieprzerwanie. Na manekinach generałowie bez głów wypinali pękate brzuchy. Niższe szarże wisiały na oparciach krzeseł, nie ukrywały wklęsłości i zwątpienia. Zin musztrował je sztywną włosianką o osnowie z końskiego ogona, wypychał watą, dodawał buty szarym płótnem, a niektórych, wbrew rozkazom, awansował oficerskim sznytem. Wszystko na nic. Armia wciąż rozłaziła mu się w rękach. No co ja mogę? wzdychał. Za późno na krawieckie sztuczki. Pod koniec sierpnia wkroczyło do pracowni małe wojsko o nieforemnych duszach. Krawiec przyoblekał je w materialne ciała w granatowym kolorze z niebieską wypustką na rękawach. Kroił dla nich szynele i mundurki szybko na czas. Ich wojna nieodwołalnie zaczynała się 1 września. Żołnierze gnozy już czyścili skórzane trzewiki, a czapnik naszywał haftowany kaganek na otoku czapki. Zin zna ich wszystkich po imieniu i materię ciała kroi tak, by nie uwierała duszy. Odstające łopatki dostają tajną przestrzeń ukrytą przed okiem dyrektora szkoły. Wypięty brzuch znika pod wykrochmalonym sztywnikiem, a czarodziejski pagon unosi do góry niższe ramię. I co najważniejsze, krawiec niczego nie wyklucza, niczego nie przecina, nie odcina, tylko zbiera i marszczy. Nadmiar nieużytego jeszcze życia zagina w fałdy. Plisowany wachlarz możliwości rozwinie się w dogodnej chwili. Zakładka staje się zakładnikiem niepodjętych decyzji albo schowkiem na marzenia. Hojnie ofiarowany zapas ukrywa wahanie.
Nie wiesz, kim będziesz, kiedy dorośniesz? Mruczy cicho Zin do małego ucznia. Nie martw się. Pamiętaj, zawsze można odpuścić. Musisz tylko znaleźć to miejsce w ciele, gdzie zaszyłem ci szmat wolności. Tam ukryte jest wszystko, co teraz wydaje ci się niemożliwe. Pochodzę z czasów, kiedy ciała były starannym rękodziełem.